nami jest pan poseł Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego, poseł niezrzeszony. Szczęść Boże, panie pośle, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże ojcu i radiosłuchaczom.
Panie pośle, została zainicjowana działalność, został powołany do istnienia Parlamentarny Zespół do Spraw Imigracji. Przewodniczącym tego zespołu jest pan, panie pośle. Jakie cele, jakie zadania przed państwem, jaki zakres funkcjonowania tego parlamentarnego zespołu?
Szanowni Państwo, drogi ojcze, Parlamentarny Zespół do Spraw Imigracji powołaliśmy wraz z kilkoma innymi posłami po to, żeby systemowo zająć się tym tematem i tym problemem, który na najbliższe dekady tak naprawdę zdeterminuje jeden z najważniejszych czynników, jak będzie wyglądała Polska. Dzisiaj imigracja i procesy migracyjne na świecie, a zwłaszcza w Europie, tak naprawdę przemeblowują kontynent na nowo i przemeblowują nie na jedno pokolenie, tylko przemeblowują właściwie nieodwracalnie w pewnych obszarach. To znaczy Europa z dużym prawdopodobieństwem już nigdy nie będzie taka sama, jak była przed tym, gdy masowe procesy migracyjne od lat 60., 70. się zaczęły. I dzisiaj to zjawisko dotyka również Polski. Dzisiaj mamy do czynienia w Polsce no właśnie z nie wiadomo jaką liczbą imigrantów, dlatego że według naszego przekonania, posłów, którzy to zorganizowali, według przekonania Ruchu Narodowego, rząd nie panuje nad tą kwestią. Mamy szczątkowe statystyki, które są przez Urząd do Spraw Cudzoziemców udostępniane. To jest jedna informacja. Druga informacja brzmi tak, że w ostatnich tygodniach mieliśmy wiele deklaracji ze strony najwyższych czynników, z panem premierem włącznie, o tym, że imigranci będą sprowadzani z innych państw, a zwłaszcza z państw Azji. Do tej pory głównym kierunkiem migracyjnym do Polski była Ukraina, Białoruś, natomiast w ostatnich latach do Polski przyjechało też kilkadziesiąt tysięcy Hindusów, przyjechało kilkadziesiąt, już w tej chwili możemy szacować, że to jest kilkadziesiąt tysięcy przybyszów, imigrantów ekonomicznych z państw azjatyckich, muzułmańskich. No i proces ten ma być pogłębiany według deklaracji rządu. Więc pierwsza rzecz, to jest przyjrzeć się, jak to wyglądało na Zachodzie. Druga rzecz, jest to sprawa pilna, dlatego że to się dzieje w tej chwili, to się dzieje teraz i dzieje się to bez żadnej debaty. To znaczy nikt nie zapytał Polaków o to, czy chcą, żeby taki model funkcjonowania, jaki powstał na Zachodzie, społeczeństwa, żeby był implementowany w Polsce. Co więcej, z deklaracji, które rząd PiS-u w tej sprawie czynił i przed wyborami, i już po wyborach, wynikało jednoznacznie, że odrzuca tą multikulturalną politykę Zachodu. Tymczasem przez ostatnie 3 lata wprawdzie nie wpuszczono 6 tysięcy imigrantów z relokacji, którą nakazywała Unia Europejska. Tego rzeczywiście nie zrobiono i bardzo dobrze, tego, że to było w ogóle bezprawne, ale w tym samym czasie, kiedy nie wpuszczono 6 tysięcy z przymusowej relokacji, decyzjami wojewodów mianowanych przez ten rząd wpuszczono setki tysięcy nowych przybyszów. Jeśli chodzi o Ukraińców, to wręcz miliony się to liczy. Jeśli chodzi o przybyszów z Azji i z Afryki, to już są dziesiątki tysięcy w ciągu jednego roku. I to się dzieje bez żadnej debaty publicznej. Nikt o to nie zapytał Polaków, a to jest kwestia zupełnie fundamentalna z wielu powodów. Pierwszy, najważniejszy powód jest taki, że te procesy, które dzisiaj się dzieją, zmienią oblicze kulturowe, społeczne, narodowościowe, religijne Polski na trwałe. Jeśli w tym momencie nie zatrzymamy, jeśli w tej chwili nie przeprowadzimy zdecydowanej debaty, bo z tego, co można wyczuć w nastrojach społecznych, wynika, że Polacy nie zgadzają się na taki model. I jest to prowadzone bez żadnej debaty, bez żadnego odwołania się do głosu społeczeństwa. Tymczasem kwestia spójności kulturowej, narodowej, etnicznej, religijnej jest fundamentalna. Jest w dzisiejszym świecie fundamentalna, dlatego że dzisiaj wszelkiego rodzaju konflikty, czy nawet spory międzypaństwowe, one rzadziej przeradzają się w otwarte wojny, a częściej polega to na destabilizowaniu przeciwnika. Ta destabilizacja jest tym łatwiejsza, im bardziej sfragmentaryzowane, im bardziej podzielone właśnie przede wszystkim kulturowo, religijnie, narodowo, etnicznie jest społeczeństwo, są mieszkańcy danego kraju. Dlatego też jest kwestią po pierwsze bezpieczeństwa i tożsamości Polski, żeby utrzymać ten model, który mamy obecnie, czyli kraju zasadniczo jednolitego. Oczywiście, że są mniejszości kulturowe, religijne, narodowe, ale one stanowią niewielką mniejszość. Natomiast to się w ostatnich latach bardzo szybko zmienia. Więc pierwszy wzgląd to jest wzgląd bezpieczeństwa. Drugi wzgląd to jest wzgląd ekonomiczny. No to jest tak, że ci imigranci są tutaj sprowadzani pod hasłem zapotrzebowania na tanią siłę robotą. Problem polega na tym, że my mamy rzeczywiście cały czas niestety model gospodarczy w Polsce oparty o tanią siłę roboczą, no ale to prowadzi po pierwsze do utrwalenia takiego upośledzenia gospodarczego Polski i Polaków. To znaczy, no, gospodarka musi być innowacyjna, gospodarka musi dźwigać się. Nie może być tak, że cały czas tkwimy w modelu, w którym napływają do Polski korporacje zachodnie, ponieważ nasz rynek nie jest chroniony, a w Unii Europejskiej chroniony być nie może niestety, które wykorzystują tanią siłę roboczą, czy to polską, której jest coraz mniej, bo wyjeżdża na zachód, bo zwróćmy uwagę też, proszę ojca, że w ubiegłym roku kolejne 20 tysięcy Polaków wyjechało na Wyspy Brytyjskie. To nie jest tak, że proces migracyjny został zatrzymany. I teraz, kiedy my jako Ruch Narodowy bijemy na alarm w tej sprawie, no to często nam się zarzuca, że nie ma rąk do pracy. No to po pierwsze nie jest do końca prawda, z wielu względów. Po pierwsze dlatego, że jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, to są statystyki mówiące o tym, że od 20 do 30% miejsc pracy w ciągu najbliższych kilkunastu lat zniknie w Polsce, czy ma szansę zniknąć z tego prostego powodu, że postępuje automatyzacja i robotyzacja. To znaczy coraz więcej jakby zadań, najróżniejszych od zadań księgowych do zadań takich prostych fizycznych, przejmują najróżniejsze maszyny, roboty. I nowoczesna gospodarka polega na tym, nie na tym, żeby mieć niewykwalifikowaną tanią siłę roboczą, bo to nie jest żaden rozwój gospodarczy, tylko żeby dobrze mieć wykwalifikowanych pracowników, którzy obsługują maszyny. To jest generalnie nowoczesna gospodarka. Więc to nie jest tak, że ci imigranci nas jakoś szczególnie wzbogacają. Zwłaszcza, że wraz z tym tematem napływu setek tysięcy, milionów imigrantów wiąże się temat utrzymywania ich. Na przykład w takiej proporcji, że dzisiaj państwo polskie wzięło na siebie zobowiązanie, żeby wypłacać chociażby emerytury Ukraińcom. I proszę zwrócić uwagę, wypłacać emerytury na podstawie lat przepracowanych również na Ukrainie. Czyli, że jeśli Ukrainiec w Polsce przepracuje kilka lat i nabędzie prawa emerytalne na podstawie tego, że na Ukrainie płacił jakieś składki, to będzie dostawał polską emeryturę według polskich stawek. No to jest tak naprawdę w sytuacji, w której tak naprawdę system emerytalny jest oparty o solidarność pokoleń, czyli że pokolenie obecnie pracujące de facto wypłaca emerytury tym, którzy na nie przeszli, no to jest jakiś gigantyczny skandal. Idąc dalej, to są najróżniejsze koszty socjalne. Więc mamy do czynienia z szeregiem zjawisk, które gdzieś tam, no dziękuję za to, że również ojcowie tutaj zapraszają nas na antenę z tym tematem, które dzieją się. To są bardzo poważne zjawiska. To są zjawiska, które zaczyna dostrzegać coraz więcej Polaków, a których panuje milczenie w sferze publicznej. Nie ma na ten temat debaty publicznej, a dzieje się jedna z najważniejszych rzeczy, no, w naszym stuleciu, jeśli chodzi o to, jak będzie Polska wyglądała. Mowa jest o tym, że to nie jest taka imigracja, co jest złego w tym, że ktoś przyjeżdża do pracy i to nie jest taka imigracja jak na Zachodzie. No wręcz przeciwnie. I dlatego w piątek mieliśmy pierwsze posiedzenie tego parlamentarnego zespołu do spraw migracji i zaprosiliśmy panią Joannę Teglund. Pani Joanna to jest Polka, która ponad 30 lat przepracowała, w sumie 37 lat mieszkała w Szwecji, z tego 30 lat pracowała z imigrantami. w urzędach do spraw imigracji, zatrudniona przez Kościół Luterański tamtejszy, który zajmuje się też imigrantami. I ona referowała, jak zmieniła się Szwecja. Bo przez te 37 lat Szwecja stała się zupełnie innym państwem niż to, do którego ona przyjeżdżała na początku lat 80. I pani Joanna powiedziała jasno, że dokładnie w Szwecji zaczynało się w ten sposób, w jaki to dzisiaj dzieje się w Polsce. Że zresztą na Zachodzie, we Francji, w Niemczech przecież miliony chociażby Turków, którzy przyjechali do Niemiec i teraz już kolejne pokolenia w Niemczech zamieszkują, no oni byli ściągani do Niemiec jako gastarbeiterzy. Teraz mamy wyniki wśród Turków sondaży, które są przeprowadzane w Niemczech, że oni się identyfikują bardziej z Turcją niż z Niemcami. Niemcy mają w tej chwili, Niemcy, Francuzi i inne państwa mają miliony obywateli, którzy nie poczuwają się do kultury, do tożsamości, do tej spuścizny. No i zresztą sami widzimy, nawet jeśli byśmy pominęli to, że w tej Szwecji, o której tak dużo opowiada pani Joanna, są, że na przykład Malmo i Göteborg są po prostu wstrząsane w tej chwili mafijnymi wojnami pomiędzy poszczególnymi klanami imigranckimi, że kobiety w ogóle nie mogą się pojawiać europejskie w niektórych dzielnicach, a nawet mężczyźni, ale kobiety w ogóle zaczynają mieć problem na ulicach miast niektórych szwedzkich, bo są zaczepiane agresywnie. Słyszymy o gwałtach, o molestowaniach i tak dalej. Nawet gdyby tych problemów nie było, to trzeba mieć świadomość, że posiadanie wewnątrz państwa szybko napływającej populacji, która jest ma inną tożsamość kulturową, narodową, to musi powodować problemy. To nigdy nie jest tak, że mamy masowy napływ, który nie powoduje napięć i problemów. Oczywiście im bardziej dana społeczność jest podobna, to jest argument na rzecz Ukraińców. Tylko problem polega na tym, że ci Ukraińcy w Polsce, jest ich za dużo, żeby się asymilowali dzisiaj. To po pierwsze. Po drugie, mają bliski kontakt ze swoim krajem pochodzenia, więc z tego też powodu nie będą się dobrze asymilowali. Po trzecie, państwo polskie w tym kierunku nic nie robi, bo po pierwsze zbyt dużą liczbę ich wpuściło, a po drugie nie ma żadnej pracy kulturowej, językowej nad tym, żeby ta asymilacja rzeczywiście postępowała. Jesteśmy naprawdę w zaawansowanym stopniu, mimo całej takiej tutaj pięknej propagandy, jaką rząd roztacza, z telewizji publicznej możemy słyszeć i skądinąd, prawda, obrazki, widzimy jak to na Zachodzie jest źle, tu zamach, tu tamto. No i tu Polska, parafrazując autora, wsi spokojna, wsi wesoła i u nas jest tak świetnie. No nie jest tak i to nie tylko już w Warszawie widać namacalnie ten problem, ale nawet po mniejszych miejscowościach, po miastach wojewódzkich, po miastach powiatowych, może jeszcze gdzieś na prowincji, na wsiach i małych miasteczkach nie ma aż tak masowego napływu. Ale to będzie wszędzie docierało. I tym problemem będziemy się zajmować na comiesięcznych posiedzeniach tego zespołu do spraw imigracji. To pierwsze posiedzenie, jak powiedziałem, było na temat Szwecji, na temat tego modelu państwa, które wręcz jako chlubę sobie postawiło, że jest państwem migracyjnym. No i cóż, no i Szwecja jest w tej chwili w bardzo ciężkiej sytuacji wewnętrznej. I pani Anna wprost mówi, no ona jakby po 37 latach wróciła do Polski, mając już dość tej rzeczywistości. Ona pracując z imigrantami, no bardzo szybko zorientowała się, że oni w ogóle nie chcą jakby się integrować, nie chcą się asymilować, że oni mają ekspansywną kulturę, a Szwedzi im we wszystkim ustępują. Mówi, przyjechałam do Polski na emeryturę, żeby tutaj spokojnie sobie mieszkać, żyć i zostałam w Polsce. No, procesy, które obserwowałem na początku lat 80. w Szwecji.
Tak, panie pośle, dzisiaj będziemy kończyć. Zespół do spraw imigracji został powołany. Będziemy oczekiwali zatem na kolejne informacje dotyczące zakresu pracy podejmowanych przez ten zespół. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja z panem Robertem Winnikiem.